Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i postanowiliśmy, że w związku z tym, że nazbierało się znowu sporo waszych superchatów i tipów odnośnie ostatnich materiałów, no to zbiorczo sobie na nie odpowiemy, a że wiele z nich dotyczyło naszych materiałów, które robiliśmy albo we dwójkę z Radkiem, albo we trójkę z Martą, no to we dwójkę myślę, że damy radę tutaj odpowiedzieć. I słuchajcie, zaczniemy w takim razie od superchatu, który nie załapał się naszego ostatniego live'a z kolei. Mianowicie Jakub Nowak, pisze, że nie na temat, ale ponarzekajcie na Batmana Toma Kinga. Ja mógłbym narzekać na Batmana Toma Kinga, ale to by było trochę nieszczere, bo w sensie nie mam odpowiednich kompetencji, bo ja odpadłem gdzieś tak zaraz po tym ślubie niesławnym, bo jednak to mnie tak zirytowało. Wiesz, to poczucie, kiedy... Nie dziwię tego w komiksach. I to dokładnie tak samo było, nie wiem, z całą tą akcją z Doomsday Clock i z tym budowaniem doktora Manhattana jako ważną postać w uniwersum DC, gdzie jednak czytasz te komiksy regularnie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, inwestujesz czas, inwestujesz jednak jakiś tam czas poświęcony na zastanawianie się, co będzie dalej, wiesz, na to, do czego to doprowadzi, a później dostajesz po prostu po twarzy, że nie warto było, nie? I dokładnie tak miałem z tym ślubem, dokładnie tak miałem z tym Batmanem, więc potem już zwyczajnie do tego nie wróciłem. Jeszcze jakieś pojedyncze zeszyty czytałem sobie po tym ślubie, ale już po prostu, wiesz, zero zaangażowania emocjonalnego i po prostu czekałem, aż to się skończy, a że teraz przejął to James Tynion, którego raczej nie cenię jakoś bardzo jako scenarzysty, to sobie w ogóle odpuściłem Batmana. Myślę, że wrócę, jak, nie wiem, jak ogłoszą za rok, dwa, trzy jakiegoś naprawdę fajnego scenarzysty, a pewnie, a liczę, że tak będzie.
Ten Batman Toma Kinga to jest przerażająca sinusoida, nie? Że mamy dobre historie, naprawdę solidne rzeczy, przetykane, zupełnie nie dające mi się czytać, rozlazłymi. No, widać też, na jakim etapie pisania był Tom King, nie? I jakie rzeczy pisał obok tego. Tak. Kiedy był w trybie pisania fajnych rzeczy na boku, to też ten Batman mu lepiej wychodził, nie? Gdy tamto miał już skończone i pisał po prostu tego Batmana, żeby kolejne czeki inkasować, no to było widać, że ten Batman też ma tak, żeby było, wychodziło z miesiąca na miesiąc, nie? I też wiemy, jaki tryb ma Tom King, że ten jego stałym dochodem był ten Batman, nie? Miał go klepać, bo to jest ten miesięcznik. On widać było, że też nie angażował się w niego jakoś mocno, nie? Mhm. Na boku pisał te rzeczy, za które zostaje Eisnery, czyli Vision, Mr. Miracle, no wszystko to, co mu najlepiej wychodzi na boku. Teraz pisze te Strange Adventures, pewnie znowu zgarnie kupę nagród i to będzie fantastyczne. A to jego stało jest ten Batman, żeby kasę mieć zawsze stałą, nie? No i ten Batman to była taka przerażająca telenowela w pewnym momencie i nie... Oczywiście, kiedy te serializacyjne komiksy są telenowelą, to jest spoko, nie? Bo po to czytamy, że widać tam Peter Parker w tym miesiącu znowu, jakie ma kłopoty miłosne, nie? Za co znowu tam na niego wrzeszczy Jonah Jameson, nie? No to zawsze wraca do tej telenowelowej warstwy, ale tutaj było tego po prostu za dużo. Ta cała akcja z Catwoman, że oni się kochają, że jednak nie, że tutaj coś się nie udaje. I widać było, że jak bardzo też ingeruje w to wydawnictwo, nie? W cały ten związek. Wiemy, że Tom King chciał to prosto zrobić, że oni będą razem i będą ich przygody, będzie pokazane życie Batmana z Catwoman. Zresztą to, co on teraz chce zrobić w tej miniserii na podsumowanie, która znowu jest w tym trybie Kinga, nie? Że on robi coś na boku, jest to, będzie zamknięta ilość numerów, podsumowanie. Wiemy, że to będzie pewnie fajna rzecz, bo to jest ten Tom King, który robi coś swojego. A tam musiał z miesiąca na miesiąc podnosić poziom tej dramy, tego, tych nowe postacie dodawać, nie? Tego ojca jego, ten cały nawał historii, która jest, była tam gdzieś w tyle, musiała mieć swoje jakieś miejsce w tej historii. I to było przez to tak rozlazłe. No, umówmy się, kurczę, tego, ile już jest trade'ów? Z 12 razem będzie? Nie, to było tego za dużo. I to był ten syndrom trochę Bendisa, nie? Że jak jednak coś piszesz za długo, to już czuć te zmęczenie na każdym kroku i powinieneś zmienić coś w tym, nie? A wiemy, że jest ciężko to zmienić, jak dostajesz stałą gotówkę i to konkretną, bo to jednak piszesz główny tytuł o Batmanie, nie? Coś bardzo, bardzo istotnego. I mnie ten Batman męczył masakrycznie i częściej byłem znudzony nim, niż naprawdę by mnie poruszył, bo były fajne, tam były ostatnio był jakiś jeden tom z tymi jego snami, majakami, który był zupełnym filerem, nie przystającym do niczego, ale to był ten King, który pisał coś swojego, nie? Który dodawał jakąś rzecz od siebie do tego całego, do tej całej mitologii Batmana. A jak on wchodził w te znowu przepychanki, że o, znowu się Joker pojawił, bo musi się pojawić Joker. Znowu tutaj płaczą na tych dachach, bo ślub im nie wyszedł, bo DC się wyrypało. I to było strasznie, strasznie męczące. Ten run był po prostu za długi, nie? To nie jest to, co Morrison na przykład, który wejdzie, napisze 2-3 trady i leci dalej, nie? Powiedział, co chciał powiedzieć, a King musiał gadać, jak już nie miał nic do powiedzenia, nie? I Ale czekam na tą miniserię teraz z Catwoman, bo to jest coś, co robi już na boku, co już nikogo nie obchodzi, bo ludzie sobie tam czytają już tą serię Tyniona, nie? Która będzie Tynionowa, więc nie do czytania pewnie.
Plus jednak on te historie o związkach pisze całkiem nieźle, nie? W zasadzie nawet w tym jego ranie te zeszyty, które biegły do tego ślubu, były całkiem nieźle napisane, nie? I widać było, że łapie te relacje, no i Mr. Miracle czy Vision się opierały na bardzo ciekawej relacji damsko-męskiej, powiedzmy, więc...
Ale przez to dużo bardziej to boli, nie? Że wiesz, że jak on by to pisał bez tej ingerencji wydawnictwa, to by to była cudowna historia miłosna, która, szczególnie, że Batman to jest postać, która się nie nadaje do opowieści o miłości, więc to było tym bardziej intrygujące, nie? A to poszło w taki sposób, no, którego nikt z nas nie chciał na pewno, nie?
I to zawsze jest smutne, nie? Że jak masz autora, który wiesz, że potrafi pisać i nagle się okazuje, że no nie bardzo. Bo to też nie tylko ten Batman, ale też Heroes in Crisis, nie? Które było naprawdę... No myślę, że dobiło do tego poziomu kiedyś wyznaczonego przez kryzys tożsamości, nie? I przejdzie do historii jako jeden z tych komiksów, który jest jakaś garstka ludzi na pewno, która go ceni, ale myślę, że większość osób jednak nie przypadło do większości osób.
Jakim koszmarem jest to, że wydawnictwo coś ci zleca i musisz dokładnie według ich wytycznych, nie? No tak samo jak Bendy zrobił The Civil War II, które było zupełnie nieczytane,
tak,
było koszmarem.
Albo całkiem też niedawno na tym polskim rynku się pojawiło Axis, nie? Ricka Remendera, które miało być pierwotnie po prostu historią w ramach Uncanny Avengers. Podejrzewam, że jako taka, wiesz...
Ale też Becka ta, wiesz, jaka taka w jego stylu.
Tak,
nie?
Właśnie w jego, tak. I wiesz, że to w formie tych sześciozeszytowej historyjki w ramach tej jednej serii, na dużo mniejszą skalę prawdopodobnie, by dużo lepiej działało niż rozbuchane do wielkiego eventu, gdzie przez tam sześć zeszytów nic się nie dzieje, nie? Bo nie ma za bardzo co. Także mimo wszystko, myślę, że to Mackinga dalej będzie warto śledzić jako twórcę, natomiast dobrze, że się już z tym Batmanem pożegnał.
Ja się bardzo cieszę, że właśnie, że Tynion teraz pisze te pierdoły o tej punchline i z tym wszystkim, bo wiem, że będę miał spokojny rok przerwy, żeby sobie odpoczął od Batmana, za rok jakiś ktoś inny to przejmie i będzie można spokojnie sobie wrócić, wiesz, po takim katarzis, nie? Wyciszonym.
Kogo byś widział w takim razie? Ostatnie pytanie.
Ja bym naprawdę dał tego Batmana Bendisowi, bo on na przykład, wiesz, nie pasuje zupełnie do tego Supermana, to nie jest jego temat. I on jest idealny do takiej historii jak Batman. Zresztą napisał ostatnio to, jak to się nazywało? Batman Universe? Chyba tak. Taką miniserię, to było 6 zeszytów
tak.
I to był Batman, który tam podróżuje, wiesz, w czasie, przestrzeni, i to było naprawdę fajnie napisane, angażujące, w takim, widać, że bez tego zadęcia, nie? I ja naprawdę widzę to, że on czuje taką postać jak Batman. Zresztą on pisał tego Daredevila jak Batmana lata temu, nie? I wydaje mi się, że to też było dla niego czymś wiesz, oczyszczającym, bo on strasznie dobrze pisze te kryminały, jeszcze jak pisał tam za czasów Icon, za czasów tych, wiesz, gdzie pisał Alias i jeszcze wcześniej, nie, te wszystkie swoje pierwsze historie kryminalne, no i to było bardzo spoko, a tutaj nagle, wiesz, pisze Supermana, znowu kosmos, planety, nie planety, i to nie jest jego temat. Ja bym to dał Bendisowi i zobaczył, co z tym zrobi. Jak się przejedzie, to już go na śmietnik wyrzucić, bo już Bendisa się nie da chyba naprawić.
Ja jestem fanem generalnie tego troszkę lżejszego, dziwniejszego Batmana, wiesz, ten, gdzie mogą być jakieś mroczne elementy, ale one dalej są jednak wpisane w nawias albo w cudzysłów, Tak jak to Morrison pisał, więc ja bym sprowadził Tima Seeleya z powrotem i kazał mu pisać tego Batmana, i tak, żeby ta seria jego koncentrowała się bardziej na Batmanie i jego tutaj Batrodzinie, i żeby, wiesz, tym tematem się teraz zająć, nie? No bo powiedzmy, że Batman jest teraz w szczęśliwym związku i to gra, to na pewno też będzie jakoś tam rozwijane, to w takim razie niech teraz skupmy się na przykład na relacjach z tymi wszystkimi dziwnymi ludźmi, których Batman przygarnął po drodze, i w zasadzie, a wiem, że jest cała masa tych postaci, którymi można by się zająć, nie?
Tim Seeley to jest tak niedocenione nazwisko w branży. On pisze tak fajne, superbohaterskie, proste historie. No, jak miał tą miniserię ostatnio o Shatterstarze, gdzie on tam, wiesz, miał dom, wynajmował ludziom i chciał im pomagać, to było bardzo spoko. Napisał tego kapitalnego Nightwinga, dla mnie najlepsza seria z Rebirth, nie?
Graysona wcześniej, nie? To z Tomem Kingiem zresztą, tak nawiasem mówiąc,
tak,
nie?
No i pamiętam, jak czytałem tego Nightwinga, zresztą Egmont u nas uciął dokładnie w momencie, jak skończył się Seeley, bo później, wiesz, co z nim robią, zaczyna się ten Rick Grayson i te wszystkie pierdoły, nie? Jak można postać zarżnąć, ale Seeley jest bardzo, bardzo niedoceniony.
To jest dopiero uczucie, kiedy, wiesz, jesteś scenarzystą, robisz fajne rzeczy z jakąś postacią, a potem widzisz, co się dzieje z nią potem, kiedy już nie masz na nią żadnej kontroli.
Wiesz,
nie?
Jak wiesz, jeszcze
nie dziwię się, że ci wszyscy autorzy uciekają do image na własne tutaj śmieci.
Tak, to najgorsze, wiesz, że dajesz komuś na tacy przygotowaną postać pod fajne historie, nie? A tam już się zaczyna rżnięcie.
Nie, ale to też jest ciekawe zjawisko ogólnie tych twórców, którzy zazwyczaj piszą taką średniawkę, ale od czasu do czasu trafia im się ta... Znaczy nie, twórcy, którzy jak piszą taką typową superbohaterszczyznę, to idzie im tak średnio, nie? Natomiast trafi im się ten jeden, jak dostaną jakąś miniserię, albo właśnie jakąś serię, nad którą mogą pokombinować, to robią świetne rzeczy, nie? I kurczę, Steve Orlando jest świetnym przykładem, który robił tego Midnightera na przykład, a później tą miniserię z Midnightem i Apollo, która była fenomenalna, a później DC go zarzuciło tymi wszystkimi seriami Justice o superbohaterach, tych popularniejszych i po prostu utonął w tym i koniec. A teraz Marvel będzie coś robił, więc może odżyje, a może nie. Dobra, to lecimy sobie dalej w takim razie i przejdźmy sobie do waszych superchatów spod naszego materiału, z ostatniego naszego materiału o kalendarzu Marvela i tym wielkim tutaj przesunięciu premier Marvelowych. Dostęp Świrozaurów. Dla Oscara najczłowiek obok Larson i Olivera. Ta święta trójca, tak? Słuchajcie, Oscara zobaczycie już niebawem, prawdopodobnie jutro.
Zobaczymy, więc... bo jest sitcom.
Ale okej, okay, to mogą być, spoko, to mogą być patroni napisów końcowych. Brie Larson, John Oliver i Oscar. Dobrze, w imieniu Oscara dziękujemy i lecimy dalej. Maja Agdan. Bardzo czekałam na Onward na Disney+. To miało pójść na otarcie łez dla mnie i mojego dziecka. Okazało się, że wrzucili tylko w Stanach Zjednoczonych. Maja nam rzuciła tip w funtach, więc zakładam, że mieszka w Wielkiej Brytanii albo w okolicach. Jesteśmy kosmicznie zawiedzione. No, to dziwi mnie troszkę ta polityka, szczerze mówiąc. Znaczy, rozumiem jeszcze kwestię, wiesz, wypuszczania seriali, powiedzmy, wiesz, w tym trybie cotygodniowym, bo to jeszcze, wiesz, z punktu widzenia platformy, która chce jednak utrzymać tych klientów jak najdłużej przy sobie, to jest jeszcze zrozumiałe. Wiadomo, że upierdliwe dla klientów, ale no, biznes is biznes, nie? Ale już wypuszczanie filmów tylko na przykład w USA i potem mieszkańcy innych terytoriów muszą czekać, kurczę, pewnie nawet nie jakoś dużo, pewnie jest 2 tygodnie czy coś takiego na premierę u siebie. Nie ma jak dla mnie sensu. W momencie, kiedy ta sama platforma jest dostępna, nie? Być może są jakieś zewnętrzne czynniki, które na to wpływają, nie mam pojęcia, ale jeśli nie, no to kompletnie niezrozumiałe.
Strasznie ciężko mi teraz wymyślić jakieś czynniki, które mogą w jakiś sposób w to ingerować, nie? Żeby nie puścić tego
to jest ich film,
w Wielkiej
nie?
Brytanii. No, jeszcze wiesz, w Wielkiej Brytanii, nie? Tutaj tam. Nie ma ani barier żadnych językowych, żeby, nie wiem, poczekać na zrobienie wersji. To też tak nie działa, bo zresztą było w kinach i były te wersje, nie? Wszystkie, we wszystkich językach możliwych, więc sobie, no nie mogę powiedzieć, nie wiem, może jakieś zliczanie tego oglądalności w Stanach, albo nie wiem. Głupie to jest też.
Nie wiem, właśnie mówimy też o naprawdę sporym rynku, nie? Wartościowym rynku, jakim jest ten brytyjski. Pewnie ważny mimo wszystko dla Disney.
A to jest, wiesz, to jest tylko frustrujące dla tych, którzy płacą za to, a nie dostają kontentu, nie? Takiego szczególnie naprawdę quality, nie? To jest nowiutki film Pixara.
No nic. Tak patrzę, kiedy w takim razie ma się pojawić, ale w każdym razie, no ale mimo wszystko warto poczekać, bo film nie wiem,
może boją się, że wiesz, Wielka Brytania, kolebka fantazy, Król Artur i ten, i że będą jakieś tarcia magów albo kogoś.
Tak. No to troszkę sobie podcinają gałąź, na której siedzą, ale no trudno. Nie nasze pieniądze. Raszka rzuca 5 zł. Dziękujemy bardzo. Super czatu. I Maja Agdan pisze jeszcze, że wracaj nam do zdrowia, Oskar, tęsknimy za tobą.
Więc... Oskar już jest blisko, już jest na finiszu, żeby się tutaj pojawić. To
nie wiem, czy Oskar nie był na premierze przypadkiem też tego filmu, ale nie wiem. W każdym razie, no, to myślę, że już jutro prawdopodobnie Oskara zobaczycie na kanale.
I Oskar się na pewno Onward wypowie, bo bardzo krzyczy na czatach różnych, że on musi się wypowiedzieć, więc czekajcie na jego opinię, bo Oskar tutaj chyba najbardziej był zaangażowany emocjonalnie w ten film i najbardziej go przeżył, więc to może być ciekawe doznanie.
No tak, nie, na pewno znajdziemy jakąś okazję, tak? A jeśli nie, no to niech ktoś zada pytanie po prostu za...
Bo Oskar tam jest na
Oskar sam, może Oskar sam wyśle po prostu superchata, wiesz, z multikonta. Dobra, dostań Świrozaurus. Ja do kina pójdę zaraz, gdy otworzą. Jestem suką Marvela. Dobrze, że nie jest suką na syfy. To taki mały inner joke. I jestem wierny do końca. To dosłownie chyba do końca w takim razie. W kinie mam dużą szansę na poznanie dziewczyny. Okej. Okay. Każdy powód jest dobry. Dzięki za wszystko. No to w takim razie, Radek.
Kolego, ja zacznę, że jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to wszędzie możesz poznać dziewczynę.
Taka prawda,
tylko musisz być dobry i nie możesz być napastliwy i wiesz, to takie ogólne, nie że do ciebie docencie, ja tylko mówię do wszystkich, nie, że trzeba być dobrym człowiekiem i wtedy możesz wszędzie kogoś poznać i będzie fajnie. A co ci mogę odpowiedzieć? No ja też pewnie jak kino otworzą, to spróbuję wbić na coś, ale wiem, że to, wiesz, teraz też ciężko mi mówić, bo to będzie naprawdę dziwne doznanie, jak nagle wszyscy z pieczar wyjdziemy, nie?
Się zastanawiam, jaka będzie, wiesz, reakcja ludzi na to, jak powiedzmy, wiesz, wyjdzie nasz miłościwie nam panujący premier i powie, dobrze, kina będą już otwarte, tak? Jakby tutaj apelujemy do ludzi, żeby ciągle uważali, zachowywali tutaj odpowiedni dystans i tak dalej, ale nie ma już takiego wielkiego niebezpieczeństwa, więc tutaj te wszystkie instytucje i tak dalej zaczną normalnie działać. I teraz jasne, każdy na pewno będzie ostrożny, nie? Jakby dalej będziemy, myślę, myć ręce chorobliwie i niektórzy pewnie dalej będą chodzić w maseczkach i tak dalej, ale czy to... Bo ja się jednak przekonuję do tego, że jak, wiesz, jak właśnie pójdzie taka informacja, to wiele ludzi po prostu z tego zakuduje w głowach, okej, wreszcie po wszystkim... I po prostu wyjdą, wiesz, na ulicę tłumnie, po prostu zajmą wszystkie miejsca w barach, w kinach i tak dalej. No bo jednak, wiesz, w zasadzie nie minęło w tym momencie aż tak dużo jeszcze dni tej kwarantanny. Jeśli minie, powiedzmy, jeszcze miesiąc, jeszcze jeden miesiąc, no to ta wizyta w kinie po takim długim czasie to będzie naprawdę kurna święto. I nie wiem, czy nie znajdzie się naprawdę dużo osób, które będą w stanie, wiesz, zaryzykować tutaj i jednak się do tego kina wybrać. Czy gdziekolwiek indziej, nie? Czy do pubu po prostu, jak kiedyś można było, a człowiek tego nie docenia w ogóle.
To będzie totalnie takie zderzenie dwóch grup, to taki dwóch skrajnych grup. Będą ci, którzy już jest dobrze, już powiedzieli, że jest spoko, wychodzimy, wiesz, bez żadnych zabezpieczeń, nie, można iść do kina, można iść na piwko i jest fajnie, ciepło się zrobiło, nie, już koniec, pewnie przyszło i będziemy mieli tych, którzy naprawdę, wiesz, opatuleni w maseczkach, w rękawiczkach, nie, i wiesz, i wszyscy będą w tej samej przestrzeni się poruszać, nie, i to będzie bardzo, bardzo dziwne, szczególnie, że też już nam pewne zachowania wejdą już ostro w nawyki, bo to jest takie intensywne uczenie się nowych rzeczy, właśnie to nagminne mycie rąk, nie, po każdym, czego nie zrobisz, nie dotkniesz jedzenia, które przyszło na dowóz, to od razu, wiesz, już lepiej na wszelki wypadek umyć ręce, nie? Lepiej zawsze chodzić z tym płynem odkażającym, czy tak. Coś takiego, nie? No ale uważasz na takie rzeczy, na które wcześniej nie uważałeś, nie? To w ogóle poruszasz się w przestrzeni bardziej jak w Assassin's Creed, nie? Żeby powolutku, wiesz, przemykać wszędzie, nie? I wszystko powoli, nie? I uważać na wszystko, więc no to będzie dziwne i naprawdę ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jak to będzie wyglądało po wyjściu, wiesz, z tego naszego falloutowego schronu, no bo no to jest niespodziewana
tak,
sytuacja.
Słońce, nie?
Ale wiesz, ale nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy, wiesz, wszyscy muszą być zamknięci przez długi, długi czas, no, w domach, czy w miejscach, gdzie mogą się znajdować w tej chwili, nie? No,
ja widziałem, jak takie wampiry po prostu z tych pieczar, tak, słońce, nie? No bo, kurczę, no, ja nie jestem osobą, która by jakoś spędzała nie wiadomo ile czasu, wiesz, poza domem, czy coś, no, ja lubię siedzieć w domu generalnie, ale jednak, no, wychodziło się do sklepu, do kina, wiesz, na jakieś zakupy i jednak, no, takich pierdół brakuje, nie? Mimo wszystko.
Tak, wiesz, takie wiesz, wieczorne wyjście do żabki po samo mleko na przykład, nie? No. Coś zupełnie normalnego. A teraz, żeby wyjść do żabki, to 3 dni przygotować.
Samo to, że sobie siedzisz i patrzysz w lodówkę i o, monsterka nie ma, to sobie skoczy do żabki, bo wiesz, masz dwa kroki od domu, sobie kupię. A teraz myślisz, kurde, no nie będę szedł do żaby teraz, bo nigdy nie wiadomo, nie? A co jeśli akurat wtedy coś złapie, nie? No bo nigdy nie wiadomo.
I wiesz, jeszcze w ogóle to co, no muszę ubrać rękawiczki, opatulić się, maseczkę, wyjść, wiesz, uważać wszystkiego, co dotykam, powolutku, żeby zachować odstęp od innych ludzi. Wiem, że ludzie będą wkurwieni tam pewnie, bo też jesteś wkurwiony, że musisz trzymać te odstępy, uważać na wszystko. Jeszcze idziesz i mówisz, no kurczę, wszystko znowu podotykane, wszystko przemielone, nie? I będziesz musiał to myć, czyścić, nie? No, więc takie proste wyjście. Coś to było formą relaksu wieczorkiem, żeby sobie wyjść, głowę przewietrzyć. Teraz nie wyjdziesz się przewietrzyć, bo już musisz się przygotować do tego, nie?
Jeszcze jedna rzecz, myślę, że dobrym, powiedzmy, zjawiskiem czy jakimś takim trendem jest to, że fajnie, że się przyzwyczailiśmy do widoku maseczek, nie? Kto wie, czy to też troszkę może nie wejdzie jednak w obieg na zasadzie, chociaż mam wrażenie, że ludzie zaczęli nosić maseczki, kiedy się okazało, że lepiej nosić maseczki, żeby się samemu nie zarazić, a nie tak, jak to prawidłowo powinno być, żeby kogoś nie zarażać, nie? Jednak szczególnie w krajach azjatyckich jest tak, że jak ty jesteś chory, no to zakładasz tę maseczkę, żeby nikogo tam nie zarazić w pociągu, metrze, gdziekolwiek. I to by było dobre mimo wszystko, nie? Ale właśnie obawiam się, że póki nie będzie zagrożenia z zewnątrz, no to pewnie
tak,
mało szans.
Tak, nikt na to uwagi nie zwracał. Jak ktoś był przeziębiony, czy coś takiego, to też nie szedł na L4, tylko szedł na przykład do pracy i wszystkich zarażał. Jakby siedział w takiej maseczce, to zawsze w jakimś procencie by ograniczył to, nie? I to by mogło zostać już, nie?
No to jeszcze w tym temacie Agnieszka Askej. Trzeba być dobrej myśli, uważajcie na siebie. No staramy się, ale w ogóle wiesz, to jest taki... wiesz, ja generalnie bardzo rzadko choruję i no nie wiem, mam w ciągu roku, nie wiem, zwykle jeden taki moment, to znaczy parę dni, kiedy jestem przeziębiony, tak serio przeziębiony, nie? I nie, że jakaś grypa czy coś, po prostu przeziębienie takie ostrzejsze, że mam kaszel albo katar czy coś. I tyle. Więc ja normalnie to się zazwyczaj w ogóle nie martwię o to, że zachoruję i tak dalej. No nie, wiesz, nie ubieram się jakoś specjalnie ciepło, nic takiego, bo nic mi się nie dzieje, nie? A teraz, no to wiesz, za każdym razem, jak tylko dostajesz lekkiego, nie wiem, kaszlu, no to o kurna, coś jest nie tak, nie? Raz miałem tak, że mnie gardło zaczęło boleć. Mówię, o nie, to już jest koniec na pewno, nie? To już po prostu umrę. I jeszcze do tego doszło tak, że mi zaczęła głowa boleć. Mówię, no nie, no to już koniec, nie? Mówię, zaraz mi mięśnie pewnie zaczną boleć, a już potem śmierć. Ale nie, dzień później wszystko było bez śladu, nie? Okazało się, że po prostu, no, przyziębiłem gardło, bo napiłem się czegoś gazowanego i tyle. Ale co się tutaj, wiesz, martwiłem, to moje. I podejrzewam, że masa osób jednak tak ma, że teraz po prostu każdy najmniejszy objaw, nie? Jakiegoś najdrobniejszego przeziębienia, to jest ogólnie zamykaj się w pokoju i siedź tam.
Tak, szczególnie, że wiesz, nadal to jest naprawdę mała szansa, że złapiesz koronawirusa, nie?
Bo teraz jeszcze nie jesteśmy w tym wieku, który by nas jakoś predestynował do tego, żeby się... Że to skończy jakimiś poważnymi komplikacjami. Nie?
I teraz też, wiesz, mamy ponad 4000 osób sprawdzonych. No wiadomo, że ta liczba jest dużo, dużo większa, nie? Ale to nadal nie jest aż tak przerażająca liczba. No zawsze liczby robią wrażenie, nie? Tak. Ale no wiesz, że to nie jest aż taka wielka, że wyjdziesz nagle i na pewno zachorujesz, nie? Bo nadal na to jest relatywnie mała szansa. Ale no wiesz, przez to ile jest informacji o tym i wszystkiego, to dają sobie szukać tych objawów, nie? No bo to tak to działa. A my jesteśmy cały czas w sezonie gryp, przeziębień, nie? I to jest kupa osób, dużo większa, która jest cały czas, wiesz, przeziębiona, cały czas smarka, kicha, kaszla, gardła bolą, nie? I to nie z powodu koronawirusa, tylko przez jakieś, wiesz, pieprzone, małe przeziębienia, małe jakieś te choroby. A ja w ogóle jestem hipochondrykiem i jak ja, wiesz, poczuję, że mi coś w kości łupie, że bark mnie dzisiaj, wiesz, bolał i mówię, o fuck, to może też być przecież jakiś objaw koronawirusa. Mówię, no
tak, ból mięśni, coś to ten...
Tak, ale wiesz, ale tylko bark jeden, nie? To tylko w tym miejscu, nie? Mówię, ale może, nie? Coś sobie wyczułem gdzieś. Mówię, o kurczę, to doszło coś innego, nie? Wczoraj patrzę na plecy, czerniak, nie? Mówię, ale czemu mi nagle, wiesz, czerniaka co znalazłem, nie? I mówię, i wiesz, a jestem strasznym hipochondrykiem i już tydzień chodzę tak, wiesz, że tylko sobie znajduję rzeczy i tylko mam, wiesz, przyjemność aż z tego, nie? Bo to tak działa u hipochondryka. I ja mówię, jeszcze miesiąc tak posiedzę, to już będę obłożnie chory, bo mówię, wszystkie choroby, jak słyszę tylko, wiesz, choroby współistniejące, to już mówię, no przecież ja mam ich 3000. Jak będę miał koronawirusa, to ja się rozpadnę, wiesz, jak ci naziści w Indiana Jonesie, nie? No, od razu, nie? Nawet mi nie zdążą przebadać, nie? Ja już jestem, wiesz, roztopiony, ula mnie, wiesz, pozbiera na szufelkę do kosza i po człowieku, nie? No. Więc no, nie jest dobrze być hipochondrykiem w tym okresie, naprawdę.
No dobra, mam jeszcze jeden super chat od Agnieszki. Tęsknię za seansami kinowymi, zawsze w drugim rzędzie. Drugim rzędzie? Kurczę, tak blisko?
Może.
No nie, no wiesz. Może ktoś tak lubi. Może kino, nie? Może kino jest po prostu tak, że w drugi rząd
czasami
jest spoko.
Czasami jak masz takie małe jakieś kameralne kina, to dobrze siedzieć z przodu, bo jest jednak duży.
Może ten spadnie jest też taki duży, nie?
Tak.
Więc lepiej się jest z przodu, bo ma się wielki ekran przed sobą. W Muranowie w Warszawie jest na przykład też tak, że właśnie to kino jest takie bardzo szerokie, jak na kino studyjne i wiesz, jak wybierasz to standardowe miejsce w kinie, czyli gdzieś tak troszkę bardziej z tyłu, wiesz, po środku i tak dalej, no to ten ekran się wydaje bardzo mały, nie? Trzeba się przesiąść do przodu, więc może jest to. A jednocześnie się od ekranu do rzędów jest też spora przerwa, więc ten drugi rząd może jest okej. Okay. Natomiast ja w multiplexach staram się zawsze tam gdzieś na końcu sobie siadać. Jeśli nie w ostatnim rzędzie, to gdzieś tak w drugim, trzecim od końca, jakoś tak jest wygodnie otwieram.
No to nie, to ja lubię gdzieś tak w środku, bo i w środek sali i środek tych, nie? Tak wiesz, żeby idealnie, no bo wtedy mam to znanie ekranu, że wiesz, że łapię go jeszcze wzrokiem całkowicie, ale też czuję tą taką imersję, wiesz, że jestem w tym ekranie, nie? To fajnie działa w tym, w IMAX-ie, nie? Że jednak jesteś częścią tego świata.
IMAX-ie to jest istotne pod tym względem, że tam dźwięk dochodzi, nie? Gdzie jednak wybranie odpowiedniego miejsca też wpływa na te dźwiękowe doznania, nie?
w IMAX-ie siedzieć w drugim rzędzie, to jest koszmar.
Ja siedziałem kiedyś na... właśnie, pamiętam na czym siedziałem, no to wiesz, tak się siedzi, nie?
Ja kiedyś ten, w pierwszy raz jak byłem w IMAX-ie, Jezu, ja byłem na, chyba na Doktorze Strange'u pierwszy raz w IMAX-ie, bo wtedy jeszcze nie było we Wrocławiu IMAX-u, nie? I to najbliżej był Poznań i kiedyś przy okazji z kumplem, kumpel mnie zabrał na Doktora Strange'a i pamiętam, że wtedy też były miejsca, bo to była premiera, było obłożone ludźmi i jeżeli drugi rząd i ale doznanie, wiesz, ale czaruje. No nie czarował tak dobrze, później się okazało, ale było przyjemne doznanie. Znaczy, też przerażające,
na pierwszym sensie. Ja na pierwszym sensie w IMAX-ie, na jakim kiedykolwiek byłem, i to był oczywiście wyjazd z klasą, nie?
Jakieś zwierzątka albo coś.
Nie, dinozaury. Coś tam, T-Rex, coś tam ten. I no i wiesz, i tu, wszyscy siedzieliśmy tam właśnie w pierwszym chyba rzędzie. I wiesz, i wszyscy po prostu przerażenie, bo to kurwa ten trójwymiar, wiesz, te dinozaury przed nosem ci biegają i wszyscy tacy kurwa, tacy wiesz, przerażeni, no dodawało to na pewno tutaj wrażeń, no ale potem ci to poprzednieje już i już nie jest to samo.
No, ja teraz tak mam, że na przykład jak mam do wyboru IMAX-a albo normalny sens, to najczęściej wybieram normalny, nie bez żadnego 3D, bez niczego, czyściutki, żeby film po prostu obejrzeć i się nim cieszyć, bo wtedy jest i mniej ludzi i oczywiście tańsze bilety, nie? No.
Nie, no właśnie IMAX to jeszcze ten, znaczy jedynym problemem jest to, że no jednak trzeba tutaj podjąć wyprawę do Sadyby, co jest tam no z pół godziny więcej drogi powiedzmy, ale czasami warto. Więc...
No ja mam IMAX-a mam akurat najbliżej w Wrocku, w Wrocławiu, nie? Ale znowu już nie mam tej jazdy takiej, że wiesz, chyba że jakieś naprawdę wielkie blockbustery, jakieś Endgame'y, właśnie filmy Marvela, coś takiego, to IMAX. Ale na przykład na Birds of Prey już poszedłem na normalne 2D
ja, no to też,
i nie czuję, żebym coś stracił, nie?
No dobra, to lecimy dalej. Sailor Radom, dziękuję, że jesteście i również dziękujemy, że jesteś i że wy wszyscy jesteście.
Uwielbiam ten nick. To jest, wiesz, Wenus, Księżyc, nie? Radom. Też dobrze, też potrzebuję chyba Radom swojej czarodziejki.
Okej. Szymon mówi, czy można liczyć na recenzję mistrzów makijażu? To w odniesieniu do tego naszego materiału o fryzjerskich rewolucjach. Wiesz co, może jeśli jest to do obejrzenia gdzieś na jakimś VOD typu Player albo Ipla, bo tam zwykle te programy lądują, to możemy to zobaczymy. Jeśli będzie okazja o tym pogadać, to chętnie. Natomiast ostatnio szukaliśmy właśnie więcej tego typu rzeczy, może już nie z fryzjerami, ale właśnie z innych branż. I trochę ciężko, kurczę. I jeszcze przejdziemy do tego, bo chyba było jakieś inne pytanie też dotyczące jednej z tych kwestii.
Musicie w końcu Królowe Życia zobaczyć.
No, jak polecasz, to może jednak sprawdzimy. Bo my kiedyś zaczęliśmy oglądać pierwszy odcinek, bo tak nawet nie widzieliśmy, wiesz, teraz wiemy, że ten serial ma dosyć spory following, no i gwiazdy z tego serialu pojawiają się na tych wszystkich pudelkach i ostatnio w Ostrym Cięciu regularnie, więc to może teraz byśmy trochę inaczej do tego podeszli, nie? Ale pamiętam, że kiedyś odpaliliśmy tak losowo i ten pierwszy odcinek tak oglądamy, że nadal nas ogarnęła i przestaliśmy oglądać po prostu.
Ale to jest super, bo to się ogląda naprawdę jak MCU, że każdy sezon ci coś dodaje, rozwija postacie. Nie, no w tym momencie to już naprawdę jestem, wiesz, tak wciągnięty w ten świat i tam, wiesz, wszystkie, wiem już kto z kim zrywa, kto z kim, wiesz, był, kto z kim się kumpluje, nie? A, piękne, piękne.
Nie, no dobra, no to może jednak sprawdzimy, no bo coś tam się troszkę kończą, wiesz, programy do oglądania, wszystkie no. To przerobione.
Kurczę, tam jest taki Jacek, on jest taką sobie jedną właśnie, kurczę, zapomniałem imienia, jak ona się nazywa. I on jest jej kumplem. I oni mają taką dziwną relację, bo oni niby są kumplami, ale tak naprawdę wie, że tam coś mogłoby między nimi być, nie? Ale tam Jacek ma później inną i w ogóle to się tak dzieje. No i ten Jacek, on jest taki bardzo, wiesz, nagrzany i taki chłop polski, taki mocny, nie? I jak on coś zacznie odpieprzać, nie? Że powie, że coś zrobi, że na przykład idą do jej syna, który tam trenuje boks, nie? Że on tu im pokaże, jak się boksuje, bo on to, wiesz, ćwiczył kiedyś, nie? I trenował, miał tam super wyniki, nie? I mu wpierdol spuszczają, nie? I to jest takie urocze. Nie? A później wychodzą na zewnątrz, on mówi, nie, on jest naprawdę super, on to trenował, to mu połóż tutaj do tej królowy życia, mówi, połóż mi tutaj deski i on kiedyś kierował karate, to rozbije, nie? Wiesz, suru, łapa podczas kana, prawie się poryczał. On jest cudowny. Jestem fanem Jacka wielkim. Musi to zobaczyć.
No dobra, obiecuję, że prędzej czy później sprawdzimy. Strawberries. pisze do nas na poprawę humoru w tych smutnych czasach. No, jak miło, szczerze. No. Kurczę, myślę, że sobie radzimy wszyscy jakoś, nie?
Powolutku.
Myślę, że nasza banieczka i tak jest tutaj predestynowana, żeby sobie znacznie lepiej radzić w takich warunkach niż inni, biorąc pod uwagę, że mamy zajęcia do robienia w domu, tak? Od tych wszystkich popkulturowych rzeczy, które nam leżą na kubkach wstydu, po rozmaite nowe zajęcia, którymi możemy sobie urozmaicać czas. No i prawda jest taka, że kurczę, no... Jakby największym problemem są te małe rzeczy, nie? Właśnie to, że nie można wyjść do sklepu, kiedy się chce. Znaczy można, nie? Ale lepiej nie. Czy że kina są pozamykane, czy że jest problem z tym, czy z tamtym, że nie można iść, że sklepy są pozamykane, te powiedzmy specjalistyczne. Ale tak generalnie, no to nie jest tak, że kurczę, siedzę i tak patrzę w okno i o kurczę, żeby tak wyjść, no... Gdyby nie było tej kwarantanny, pewnie spędzałbym niewiele mniej czasu w domu mimo wszystko, więc dajmy radę.
Mam teraz, wiesz, dużo czasu na nadabianie rzeczy, jakieś zaległości z pisaniem, nie? Jakieś artykuły czy coś takiego, więc to zawsze jest co robić, ale kurczę, brakuje mi, wiesz, jakieś zacząłem na siłownię chodzić, było spoko i takich właśnie prostych rzeczy, które się wiązały z wyjściem, żeby coś robić gdzieś tam w terenie, nie? Mhm.
No. No cóż, no dobra, to lecimy dalej i to będzie chyba już ostatni superchat spod tego materiału. Znowu, Sailor Radom na fryzjera dla grubaska. Mam nadzieję, że chodzi o kota Oscara, a nie mnie. No, ale jeśli to faktycznie dla kota Oscara, no to przekażemy, tak? I w imieniu Oscara dziękujemy w takim razie. Dobra, i teraz tak, przeskakuję do dokumentu teraz. I kapitan ciastek raz jeszcze. I to jest super chat albo tip z 2 kwietnia. Więc nie wiem, przy okazji jakiegoś materiału, ale to nie istotne. I dotyczy tej grafiki, którą mam z tyłu, więc osoby, które oglądają na YouTubie, mogą zobaczyć. I teraz tak, do odpowiedzi jak najszybciej. Więc podejrzewam, że to było z tipów. Ze względu na pandemię, chciałbym przeznaczyć swoje pieniądze, aby polecić jeden film. The Warriors z 1979 roku. Jest na Netflix. Chętnie usłyszę waszą opinię o tym dziele. No i ja się przyznaję, że nie widziałem tego filmu, więc nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale upewniłem się, że Radek wie, więc... Wytłumacz nam, o co chodzi, co to za film i dlaczego warto go obejrzeć w takim razie.
W ogóle to jest tak, że ja cały czas grzebię doktorat z kina Waltera Hilla, a to jest film, się tak trafiło, że Waltera Hilla. To jest film, który ma ogólnie wszystkie elementy, które tworzą prawdziwy, kultowy film, szczególnie z tych lat, nie? On ci idealnie pokazuje w taki przerysowany sposób, jak działało, wiesz, jak wyglądał ten krajobraz społeczno-polityczny Ameryki w latach, koniec lat 70., początek 80., jeszcze przed erą Reagana, nie? Tam jest ten, i wszystko to jest wielokrotnione, nie? Mamy ten syf na ulicach, gangi, które rządzą miastem, ale tutaj tylko gangi rządzą miastem, nie? I w ogóle to jest... Ten film jest zbudowany jak gra komputerowa, bo tutaj jest multum gangów i każdy jest właśnie taki mocno kolorowy, każdy ma jakiś swój temat przewodni. No jak w grach komputerowych, nie? Że muszą być się mocno od siebie różnić. Mamy na przykład gang ten główny, tych naszych wojowników, którzy mają noszą tylko kurtki, gołe klaty. No to jest taki trochę vibe homoerotyczny, ale taki bardzo zdrowy. Mamy, wiesz, na przykład grupę, która... ich tematem przewodnim jest baseball, więc mają twarze pomalowane, mają kije baseballowe, mają te, wiesz, ubrania baseballistów, nie? Mamy jakichś tam, wiesz, raperów. One są takie na maksa wykręcone, te drużyny. Zaczyna w tle widać i można sobie prześledzić to, jak to wyglądało, nie? I film się zaczyna od tego, że mamy wielkie spotkanie tych gangów, nie? Który tam ma być ten wielki przywódca, który jest ich takim mesjaszem jakby, nie? Okay. Oni tam tłumaczy pewne rzeczy, bo oni tam się, wiesz, razem bratali i ten, nie? Że, no, to jest tak spotkanie takie wielkie gangów, nie? I tam pochodzi ta kultowa kwestia. Can you dig it? Can you dig it? Nie? No, w multum filmów amerykańskich się pojawia. I on tam zostaje zastrzelony. I inny gang zrzuca winę na tych wojowników. I wtedy wszystkie gangi próbują, wiesz, ich capnąć, nie? Za to, że zabili tego ich lidera, nie? Tego ich mesjasza, tego ich szefa. No i wtedy się zaczyna, oni muszą uciec na swój rewir, nie? Czyli przez cały Manhattan muszą spieprzać, nie? I umykać przed innymi gangami. I to totalnie wygląda jak gra komputerowa, bo oni co chwilę trafiają na inny gang i muszą się z nim napieprzać, nie? To jest dokładnie przeniesione później na beat'em upy, nie? I nie mielibyśmy tych klasycznych beat'em upów, tych właśnie bijatyk chodzonych bez wojowników. I tutaj jest super to wszystko właśnie tak przerysowane, wiesz, wyolbrzymione, nie? Że te charaktery tych postaci od razu wiesz, jak w RPG-u, nie? Wiesz, że to jest ten silny, ten narwany, tu jest ten lider, tu jest dziewczyna tego głównego bohatera, która go tam wspiera, ale jest też silna, jest też, wiesz, taką mocną postacią kobiecą. Zresztą to też wywodzi się z tych wcześniejszych filmów Waltera Hilla, bo on rok wcześniej nakręcił Drivera, również polecam, fantastyczny film, z którego później też wszyscy korzystali, bo mamy i Ref na nie i multum innych filmów, gdzie tam była kobieta, która tam kręciła i policjantem, i tym kierowcą, nie, tam była tą femme fatale taką. No i oni lecą przez to miasto i to nie chcę tam spoilerować, ale wiadomo, że tam co chwila ktoś tam gdzieś tam odpada, trzeba go ratować, wiadomo, nie? I muszą się dostać do tego końcowego etapu, muszą przeżyć, nie? I to jest naprawdę super poprowadzone. Walter Hill ma niesamowite oko do scen akcji, takich, wiesz, mocno fizycznych, bez udziwniania tego, nie? Jak się tłuką, to widać, że się tłuką, jak taka właśnie, wiesz, bitwa żuli, nie? Gdzieś pod sklepem. Ale to fajnie wygląda, bo to pasuje do klimatu tej, takiego beat'em upowego. No i to jest też taki, jak mówiłem, to jest takie repozytorium tego, co się działo wtedy w Ameryce, nie? Że było źle, że właśnie problem gangów, który miał ci to unaocznić, nie? Że jaki ten problem jest, no tylko w taki przystępny sposób, nie? Że jak ktoś to obejrzał, to teraz wiedział, no że kurczę, no jest źle, nie? Że młodzi ludzie, wiesz, nie mają pracy, muszą sobie radzić w inny sposób, nie? To próbują na swoich warunkach działać, nie? Na swoich warunkach zdobyć jakieś, wiesz, pieniądze, przeżyć po prostu, nie? W tej dżungli, którą jest Ameryka. I to jest naprawdę tak dobry film, szczególnie, że on dzisiaj, jak się go ogląda, to on jest, wiesz, jeszcze bardziej odnosi się do tego, co się dzisiaj dzieje w Ameryce, nie? No, za Trumpa, nie? Gdzie to wygląda bardzo podobnie, nie? Tylko jeszcze nie biegają, wiesz, ludzie w kamizelkach i się napierdalają na ulicach, ale umówmy się, dajmy mu jeszcze rok, jeszcze dwa, więc może też do tego dojść, nie? I ja polecam całym sercem ten film, bo on naprawdę się mało co zestarzał. Oczywiście wiadomo, że ten sztafaż, to, że te wszystkie elementy, no na przykład jak główni bohaterowie są ubrani, jakby dzisiaj robić film o gangach, to by na pewno nie biegali tak ubrani, nie?
To jest charakterystyczne, nie? Że te gangi z tego okresu w USA, w amerykańskim kinie, to są zawsze coś cudacy po prostu w kolorowych ubraniach, nie? I to, kompletnie to nigdy nie wygląda jak gang w dzisiejszym rozumieniu, nie?
Tak, wiesz, to jakby było takie parcie na ten kicz, żeby to właśnie wyglądało jak najdziwniej, żeby się jak najbardziej od siebie różniły, nie? Bo to wtedy działało. To też jest atrakcyjne na ekranie, żeby to pokazać, nie? No dzisiaj by te gangi były bardzo do siebie podobne, to by bardziej wyglądało jak w Boys in the Hood, nie? Czy czymś takim. W tych współczesnych, nie? Że jednak jak mamy gang, to on się jednak odnosi mocno do współczesności, nie? Tak jak się dzisiaj ludzie ubierają, a tam nie. Tam się mieli ubierać właśnie jak cudacy, mieli miejsce swoje tematy przewodnie, co by dzisiaj zupełnie nie przeszło, nie? Ale wygląda to cholernie atrakcyjnie na ekranie.
Okej, czy to jest legitnie dobry film, tak?
Legitnie dobry film, naprawdę.
No, natomiast po prostu jest kiczowaty, no bo taki ma być, tak?
Tak. I to widzisz, jak oglądasz to, czujesz to, że to jest wszystko intencjonalne, że nie wyszło po prostu z tego, wiesz, taki cyrk, bo ktoś nie umiał tego zrobić, nie? Nie, Walter Hill jest fenomenalnym reżyserem.
Okej, no to kurczę, brzmi naprawdę fajnie. Dobra, to na koniec jeszcze jedno pytanie, które tutaj dostaliśmy w tipach i ono trochę jest bardziej ogólne, ale w sumie dotyczy filmu, który niebawem ma wyjść, więc myślę, że to jest dobre miejsce, żeby o tym pomówić. Michu zadaje nam pytanie, co sądzicie o animowanym uniwersum DC jako całości? Zakładam, że chodzi o te uniwersum ostatnie, nie te, wiesz, animowane, na które składają się te seriale animowane, ale to animowane, na które składają się te filmy.
To co od War było, tak?
Tak, zakładam, że o to chodzi, bo tu dalej pisze Michu, że ja osobiście bardzo go lubię. Ja lubię. Czy obejrzycie najnowszą część będącą Endgame DC Animated Universe? Więc zakładam, że chodzi... Bo teraz ma wyjść jakiś... Jak to się ma nazywać? Apocalypse War, czy coś w tym guście? Sekunda, może zerknę.
Apocalypse War chyba, tak.
Gdzie tu jest? O, DC Universe Animated Original Movies, tak się chyba nazywa to uniwersum. Bo ja to dobrze kojarzę. Tak, Apocalypse War. No.
To są te wszystkie filmy, które się opierają na tym designie z New 52, nie? Które właśnie, chyba Origin było, później było te War i ta cała reszta, nie? Fate of Atlantis. Oni tam na początku chyba ostro jechali w te storyline'y, które były w New 52, nie? Później jakoś od tego odbijali, jak było te starsze historie zaczęli. Tam był Judas Contract, nie? Teen Titans. Co? No. Jezu, ja tych filmów nie lubię.
No właśnie, więc tutaj możemy przejść do odpowiedzi na pytanie, co myślimy generalnie o tym uniwersum. Więc jak już zacząłeś, no to proszę.
Nie, ja ich nie lubię, one są strasznie nudne. To już historie zresztą w komiksach nie były jakieś wybitne, ale tam wiadomo, jak to pisał Geoff Johns czy jakiś dobry scenarzysta, to jeszcze jakoś wyglądało. A tu mamy tych ludzi, którzy no, nie robią jakichś wielkich animacji. Te filmy mają po prostu być. One są takimi zapychaczami, wiesz, tych półek sklepowych, nie? Które, żeby coś tam wyszło, nie? Żeby to się kręciło. Jezu, pamiętam, jak było to właśnie z Teen Titans. To chyba była adaptacja Judas Contract, która miała tak paskudną animację, bo to już jest, wiesz, tak na jedno kopyto robione, nie? I ten film wyglądał po prostu karygodnie, że coś, co nie powinno być dopuszczone, nie? Ja wiem, że to w anime czasami przechodzi, nie? Jak tam muszą, wiesz, napieprzać te odcinki tydzień w tydzień, nie? I tam już tak. Czasami robią, żeby to tylko wyglądało, nie?
Tak,
że...
a potem dopiero poprawiają, jak wydają to w tak, wersji na nośnikach.
Tak. I ja to rozumiem, ale nie w momencie, gdy ktoś ma naprawdę więcej czasu i to jest jeden konkretny film, nie? Żeby wyglądał tak paskudnie. I tam widać, że naprawdę mało komu zależy, żeby to wyglądało, nie? Zdarzają się oczywiście perełki, jak na przykład ta śmieć Supermana i rządy Supermanów, nie? Które wyglądały naprawdę fajnie, ale to też widać, że tu się ktoś bardziej przyłożył, ale do tej głównej linii, no to ja nie mam zbyt wiele serca. I te filmy mnie nudziły, jak w którymś momencie odpadłem, jak był ten Justice League Dark i coś tam jeszcze, to były tak rozlazłe fabuły i tak nudne, tak niewykorzystane potencjał, że nie, ja nie lubię tych filmów.
To ja się poprawię tylko, że to się nazywa oficjalnie DC Animated Movie Universe. Natomiast to, co wcześniej mówiłem, no to były po prostu wszystkie filmy łącznie, bo tam wychodziły, które nie należą do tego uniwersum.
Te wcześniejsze jakieś tam Green Lantern, nie? Wonder Woman.
No. Natomiast to się nazywa DC Animated Movie Universe, jeśli ktoś tak jak ja nie wie. I wchodzą w ten zakres w tym momencie już kilkanaście filmów od Justice League The Flashpoint Paradox, potem Justice League War wspomniane przez Ciebie, Son of Batman, Justice League Throne of Atlantis, Batman vs. Robin, Batman Bad Blood i tak dalej, aż do Wonder Woman Bloodlines ostatnio, no i teraz nadchodzące Apocalypse War, które faktycznie ma być takim dużym podsumowaniem tego wszystkiego. Ja nie śledziłem tego za bardzo, wiem, że wszyscy chwalili ten Flashpoint Paradox. I mówię, znam komiks, znam w ogóle tę historię z Flashpointem i z wszystkich mediów, bo ten Flashpoint jest wałkowany na milion po prostu w każdym możliwym medium. No mówię, dobra, zobaczymy, co jest fajnego w tym. Absolutnie nic fajnego w tym nie było.
Komiks jest dużo lepszy.
Komiks jest o niebo lepszy, więc ja nie bardzo czaję, wiesz... Znaczy, okej, jeszcze rozumiem, jeśli ktoś na przykład nie czytał tego komiksu i obejrzył tę fabułę, no to stwierdzi, kurczę, fajne pomysły tutaj są, tylko że no, jeśli już się czytało komiks, no to nie ma za bardzo sensu sięgać do tego. A przecież animacja jest obleśna w tym. Kurczę, nawet nie sama animacja, ale nawet projekty postaci są okropne. Wszyscy są po prostu tacy przypakowani po prostu.
Kołnierzy mają te wielkie szyje, szyja Supermana, która jest tak rozbita, maksymalnie przerażająco.
Nie podobają mi się projekty tych strojów kompletnie też. No one są, tak jak wspomniałeś, bazowane na tym...
Sceny akcji są tak nudzące i tak w ogóle bez jakiegoś pomysłu, nie? To przecież w Justice League Unlimited wyglądały sceny akcji 100 razy lepiej. Jak mieliśmy walkę Shazama z Supermanem, nie? Które się tam przebijali przez budynki i w ogóle, to wyglądało kapitalnie, a tutaj nie ma w ogóle polotu w tych filmach.
I tak patrzę, kto odpowiadał za te filmy i z tego, co widzę, to z takich kojarzonych przeze mnie twórców, no to jakieś pojedyncze filmy pisał między innymi John DeMatteis, no, który jest popularnym twórcą komiksowym, ale już starszej daty, powiedzmy, więc
podejrzewam. No też pewnie, wiesz, działa jako na fucha, nie? Że dostajesz grosz za to.
No i jest Peter Tomasi, który pisał tą śmierć Supermana, nie? Więc jeszcze jestem w stanie Oscarowi uwierzyć, że to było okej. Natomiast to widzę, że sami wyrobnicy w zasadzie, którzy mieli za zadanie przerobić komiks na animację i wykonać robotę i tyle.
Zauważyłem, że chyba wszystko z tego obejrzałem, bo ostatnia tam jest Wonder Woman Bloodlines, nie?
Tak.
No, to widziałem i to było...
Wcześniej był Batman Hush, a wcześniej to Superman.
Hush też był taki nudny.
Także domyślacie się, jakie ja mam zdanie w takim razie. No ja nie jestem kompletnie zainteresowany tym mimo wszystko. Tym bardziej, że praktycznie wszystkie te historie są jednak bazowane na komiksach i mimo wszystko wolałbym przeczytać komiks, nawet jeśli komiks jest w teorii słabszy na przykład, nie? Tak jak Oscar tak mówił, że jest w przypadku chociażby właśnie tej śmierci Supermana. No wiadomo, że to nie był zbyt wybitny komiks, ale i tak wolałbym przeczytać komiks głównie po to, że on ma jednak jakąś wartość historyczną w tym momencie i zwyczajnie dobrze go znać, bo potem będziesz wiedział, kiedy ktoś się na przykład odnosi do tego komiksu w jakimś innym komiksie albo innym dziele, niż oglądać te animacje, więc ja jestem zdania, że mimo wszystko lepiej poświęcić ten czas na przeczytanie komiksu. na którym ta dana animacja bazuje. Jeśli znasz komiks, no to spoko, to jeszcze rozumiem, że ktoś chce sobie zobaczyć jeszcze raz, porównać i tak dalej, natomiast wiesz, znajomość jakiejś historii tylko z perspektywy tej animacji, to myślę, że trochę się mija z celem, bo szczególnie, że tutaj wiele tych historii jest bazowanych na naprawdę popularnych, ważnych komiksach, więc myślę, że lepiej jednak znać te komiksy, aniżeli te animacje.
W ogóle jest dziwne, bo lepsze, dużo lepsze filmy te z uniwersum DC były właśnie w tym okienku między końcem Justice League Unlimited jakoś, a tym startem New 52 i tego nowego uniwersum filmowego. Wtedy dostaliśmy tego Green Lanterna Origin, filmy jako film animowany i Wonder Woman też Origin, które były naprawdę świetnymi animacjami. Szczególnie ta Wonder Woman, która była napisana bardzo, bardzo ciekawie, a to był Origin, a ja wiesz, jak pies dojeżdża, do tego kiedyś podchodziłem, a to jest film, który oglądałem z 3 razy już, bo tam naprawdę ta relacja ze Steven Trevorem jest świetna, to dużo lepsze dla mnie przynajmniej niż to, co się działo w filmie Wonder Woman, nie?
Znaczy, no ja wiesz, ja nie jestem za bardzo... Znaczy tak, jedyny powód, dla którego ja mógłbym się w tym momencie zainteresować taką animacją, to kiedy wiem, że to jest oryginalna historia, coś, czego wiesz, czego nie mogę teraz sobie kupić, nie wiem, albo wypożyczyć i przeczytać, nie, w wersji komiksowej. Więc jak się pojawiło to Gods and Monsters na przykład, no to obejrzałem i faktycznie było warto. Jak były te filmy animowane z uniwersum Batmana Adama Westa, jeszcze z tymi ostatnimi występami Adama Westa w tej roli, gdzie on już brzmiał jak wiesz, pan w naprawdę podeszłym wieku, ale mimo wszystko miało to swoją wartość, to też chętnie sobie obejrzałem. Natomiast no, oglądanie tych adaptacji, które zawsze jednak będą właśnie, nawet jeśli nie będą gorsze, to będą moim zdaniem zawsze mniej interesujące, bo będą pozbawione tego fajnego kontekstu, który komiksy zdążyły już nabrać, którego komiksy zdążyły już nabrać, no to zwyczajnie jest mniej ciekawe, nie? A zdarzyło mi się właśnie parę oglądać, obejrzałem na przykład All Star Superman, nie? No bo jeden z moich ulubionych komiksów, no to zobaczę, nie? I było bardzo takie sobie, wiesz, bez tej takiej dziwnej oprawy, którą daje Frank Quietly, to dużo traci jednak na wartości,
tak,
mimo wszystko.
Zawsze wiesz, że jednak muszą obciąć ten materiał, też ta narracja traci te tempo, takie jak jest w komiksie, gdzie to było prosto z głowy scenarzysty, nie tak jak chciał, żeby wyglądała, tu jednak muszą iść na pewne ustępstwa. No plus to zawsze jest ten materiał adaptowany w taki sposób, że mają już gotowca, też nie muszą za bardzo starać, żeby to, wiesz, coś dodać od siebie, żeby jakieś serce tam wnieść, tylko no mają historię, która już jest dokładnie opowiedziana w komiksie, mają przełożyć. W ogóle to jest zresztą podstawiane, wiesz, pod praktycznie tą samą animację, nie? Tylko mają już projekty postaci, nie muszą się tu na tym poziomie w żaden sposób kombinować, nie? Tylko żeby ten film wyszedł, nie? Wiemy, że one muszą w konkretnym okresie wyjść po prostu i tyle.
No dobra, słuchajcie, no to jeszcze dodam tylko, że poza tym będzie jeszcze wypuszczony film Superman Man of Tomorrow, który z kolei już nie będzie częścią tego uniwersum i ma pokazywać wczesne lato Supermana, więc to może być w sumie ciekawe, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, natomiast jeśli wy lubicie i oglądacie, no to proszę bardzo, nie? Możecie nam pisać w komentarzach, które filmy szczególnie polecacie, które były dobre, które niespecjalnie. I dla nas to będzie koniec na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ze mną był Radek Pisula. Możecie zadawać oczywiście nowe pytania przy okazji naszych premier za pomocą superchatów lub za pomocą tipów. Macie link w opisie. A my się żegnamy. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.
Buffy mi wlazła na kuchenkę. Buffy, złaź.